Śniadanie polityków.
9:11 na zegarach. Zaczynamy śniadanie polityczne w Radiu Gdańsk z politykami. Będziemy dzisiaj rozmawiali przede wszystkim na temat tego, co się dzieje na wschodzie. Czy Rosja zaatakuje Ukrainę, a może Władimir Putin posunie się jeszcze dalej. I o tym będę rozmawiał z politykami. Witam serdecznie, Piotr Kubiak. Witam również polityków i państwa i... Witam Małgorzatę Chmiel, posłankę Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam państwa.
Posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Śniadka.
Pozdrawiam serdecznie.
Posła Zjednoczonej Prawicy Solidarnej Polski Tadeusza Cymańskiego.
Witam serdecznie, witam.
Witam również Michała Urbaniaka, posła Konfederacji.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Dowody sugerują, że Rosja planuje największą wojnę w Europie od 1945 roku, powiedział brytyjski premier Boris Johnson. Nie wszystkie państwa Zachodu chcą zastosować sankcje prewencyjne, o które prosił w ostatnią sobotę na konferencji w Monachium prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityków skorumpowanych przez Putina nie chcą potępić politycy opozycji, polityków zachodnioeuropejskich, którzy współpracują między innymi z Gazpromem. Sekretarz prasowy Pentagonu John Kirby argumentuje, że sankcjonowanie Rosji teraz, czyli jeszcze przed wejściem wojsk na Ukrainę, przed domniemaną inwazją, może nic nie dać. Jeśli ukażesz kogoś za coś, czego jeszcze nie zrobił, równie dobrze może po prostu to zrobić. To są słowa właśnie sekretarza prasowego Pentagonu Johna Kirby'ego. Szanowni państwo, na dzisiaj planowana jest dzisiaj spotkanie Rady Stałej OBWE. Zwołuje je Polska. Mają być rozmowy między również, ma być tam Rosja i mają być Ukraińcy. Czy te działania bez sankcji i również zapowiedź spotkania prezydenta Bidena z Władimirem Putinem, czy te działania bez sankcji już teraz ogłoszonych, to w ogóle coś dadzą? I na początek może pan poseł Janusz Śniadek.
Jeszcze raz witam serdecznie. Więc rzeczywiście zastanawiam się nad tym poważnie. Z jednej strony tam już wręcz można powiedzieć irytacja, może raczej desperacja prezydenta Zełenskiego wobec ciągłego nienakładaniu sankcji. To wszystko ciągle wisi w powietrzu, napięcie rośnie. Ja przyznam, że z całą powagą traktuję wypowiedzi prominentnych polityków amerykańskich, którzy są przeciwni w tej chwili nakładaniu sankcji, twierdząc, że to ukaranie może spowodować, że po stronie rosyjskiej znikną hamulce. Skoro są już ukarani, to powinni również wykonać czyny, za które ta kara ich spotyka. Natomiast nie zgadzam się z nimi głęboko, ponieważ na przykład w dniu wczorajszym, nie chcę przypisywać sobie tej idei, bardzo spodobała mi się wypowiedź doradcy pana prezydenta Dudy, profesora Andrzeja Zybertowicza, który wysunął taką propozycję, że tutaj państwa zachodnie powinni sformułować pewien kalendarz zdarzeń w formie ultymatywnej i pod żądaniem wycofania wojsk z tych pozycji, które w tej chwili już są jakby przygotowaniem do ataku, pod warunkiem czy żądaniem wycofania tych wojsk, nakreślić pewien kalendarz nakładania tych sankcji, jeśli Rosja tego nie uczyni. Myślę, że to również mogłoby być połączone z takim warunkiem zdjęcia tych sankcji, które by w trakcie trwania tego okresu zostały nałożone. Właśnie wówczas, jeśli do ataku nie dojdzie i wojska zostaną wycofane. Więc uważam, że tego rodzaju formuła jak najbardziej powinna być wprowadzona i nie powinniśmy dać się tutaj już w tej chwili miesiącami, tygodniami, miesiącami wodzić za nos Rosji, która potęguje napięcie, gromadząc ciągle nowe wojska, wykonując coraz większe prowokacje zwłaszcza w tej chwili w Donbasie.
Panie pośle, jak odebrać taką wypowiedź Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, która również mówi, że sankcje zostaną nałożone dopiero po inwazji, nie zgadza się z tym sobotnim wezwaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wprowadzenia sankcji. Ursula von der Leyen pisze, że Rosja byłaby w zasadzie odcięta od międzynarodowych rynków finansowych. Sankcje byłyby nałożone na wszystkie produkowane przez nas towary, czyli Unię, rozumiem, że myśli o Unii, których Rosja pilnie potrzebuje, aby modernizować, dywersyfikować swoją gospodarkę, gdzie mamy globalną dominację i nie można jej zastąpić. Ale no to znaczy, że ani w tej chwili tak, ani Ameryka, ani Komisja Europejska no, nie chce tych sankcji prewencyjnie nakładać. Co to jest za polityka? Jakie to może przynieść skutki?
Dokładnie, panie redaktorze, dokładnie to, co pan pisze, pokazuje, że w tej chwili te różne groźby wobec sankcji wobec Rosji mają bardziej charakter werbalny.
Czy jest jedność państw zachodnich, panie pośle, jeszcze króciutko?
Wizerunkowy dla tych polityków, którzy te słowa wypowiadają, natomiast czyny nie potwierdzają, czy gotowość do czynów nie potwierdza tak do końca determinacji tych krajów. I ja sądzę, że właśnie te wahania, ta chwiejność upewnia Putina, że to rokuje na większą skuteczność podejmowanych przez niego działań. Sądzę, że również to głosowanie dotyczące tych skorumpowanych, no nazywajmy rzeczy po imieniu, prominentni politycy, którzy owszem po skończeniu urzędowania na doniosłych funkcjach państwowych przechodzą na emeryturę i wchodzą w obszar różnych funkcji gospodarczych, stając się de facto lobbystami Putina, korzystając ze swoich
Kanclerz Gerhard Schröder jest jedną z takich postaci. Teraz w Niemczech jest dyskusja na temat finansowania obsługi biura kanclerza Schrödera, który pracuje dla Putina. To jest ponad 400 tysięcy euro rocznie. Na to tyle wydają Niemcy na działalność biura Schrödera, kanclerza Schrödera. Przejdźmy teraz...
To rzeczywiście niesłychanie gorszące i absolutnie nie ostatnie powinno zdanie, mieć miejsca. Proszę. I wobec takich osób powinny być jak najbardziej wyciągane konsekwencje. Ja powiem tak, bo... Po prostu to są osoby publiczne i one nie dysponują swoimi osobami tak jak zwykły, przeciętny obywatel. Wchodząc w tego rodzaju deale z Putinem, angażują również autorytet państwa, które jeszcze przed chwilą reprezentowali. To jest gorszące, destrukcyjne i nie powinno w żadnym wypadku mieć miejsca. Należy potępić takich ludzi.
Pytanie do pani Małgorzaty Chmiel. Czy Unia Europejska i Stany Zjednoczone powinny już teraz właśnie wdrożyć sankcje? Tutaj może chodzić o takie bardzo ciekawe rzeczy i ciekawe te sankcje mogą być, bo tu chodzi o rynki finansowe. Właśnie premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson mówił o odcinaniu chyba matrioszek, czyli jakby głębokiej penetracji spółek, które mają, które mogą być założone między innymi na Wyspach Brytyjskich, a no, są takie podejrzenia, że może tutaj mogą sięgać te różne powiązania do Władimira Putina. Czy te sankcje powinny wprowadzone zostać i czy już powinno się zacząć badanie tych spółek? Małgorzata Chmiel.
Panie redaktorze, mówi pan o tak zwanych złotych wizach
matrioszkach,
tak,
czyli...
Tak, ale zapowiedział Boris Johnson zniesienie planu zawieszenia tak zwanych złotych wiz dla inwestorów umożliwiających legalne przebywanie w kraju i ubieganie się na stały pobyt. I również brytyjskie obywatelstwo. I to również, bo to jest dla wielu Rosjan bardzo uciążliwe, ponieważ oni wyprowadzają swoje majątki za granicę, między innymi do Londynu, i całe rodziny się tam przeprowadzają często, zarabiając pieniądze w Rosji, ale to jest boczny temat, znaczy ważny oczywiście. Pan się pytał o sankcje.
Tak, nakładać sankcje, czy głaskać Władimira Putina, bo takie są już opinie po zapowiedziach właśnie spotkania Joe Bidena z prezydentem Władimirem Putinem, że może dojść do zagłaskania. Jak pani uważa?
Panie redaktorze, to jest dosyć skrajne nakładanie sankcji, głaskanie. Nikt nie mówi o głaskaniu Putina, natomiast...
Na razie nikt sankcji nie nałożył.
Ale chciałabym skończyć zdanie.
Ale proszę bardzo.
Natomiast jeśli chodzi o sankcje, wydaje się, że zapowiadane sankcje są już tak wyraźnie wyartykułowane, co się stanie, jeżeli Putin zaatakuje, że możemy poczekać te 2-3 dni. Państwo wiedzą, że 24 jest termin spotkania prezydentów Putina i Bidena. W związku z tym to będą rozmowy, że tak powiem, ostatniej szansy, i mam nadzieję, że oczywiście Putin stoi nad przepaścią, ale jeszcze nie musi skakać. O tak. W związku z tym wiemy, że celem jest odbudowa, jego celem jest Putina, odbudowa Wielkiej Rosji, i według twierdzą politycy, którzy się zajmują międzynarodowymi sprawami, której Ukraina miała być perłą w koronie, i ten cel Putin realizuje mieszaniną trzech elementów, można powiedzieć. Po pierwsze, militarną agresją, czyli Krym i w pewnym zakresie Ługańsk i Donieck. Po drugie, stała wojna propagandowa. Po trzecie, destabilizacja Ukrainy. I pyta się pan o sankcje. Tyle czekaliśmy, rozmowy trwały. Dajmy jeszcze te 2-3 dni, ponieważ w tej chwili wprowadzenie sankcji może być odebrane przez Rosję jako prowokację i dać Putinowi asumpt do zaatakowania. A wiemy, że wywiad amerykański posiada informacje, że dowódcy rosyjscy otrzymali już rozkaz przeprowadzenia inwazji na Ukrainę. Pierwszy ma być Kijów. Cyberatak na komunikację, zasilania, radio, telewizja. Wtedy dopiero wejdą jednostki. Ale Putin może się jeszcze wycofać i bardzo wszyscy na to liczymy.
Dobrze, ale czy wycofa się, czy Europa, pani poseł, czy wycofa się Europa? Bo mamy bardzo miękkie chyba dosyć podejście do Putina.
Europa,
pani poseł, jedna rzecz, tylko jedną rzecz
Europa
chciałbym przytoczyć.
Europa się nie wycofuje.
Ale Europa mówi językiem na przykład kanclerza Olafa Scholza, że i potwierdza to Olaf Scholz, że NS, czyli Nord Stream 2 może umocnić bezpieczeństwo Europy. To o co chodzi Europie?
Nie. Europa chciał Niemcom. Putin podzielić Ukrainę, nie podzielił. Chciał podzielić Zachód, nie podzielił. Chciał podzielić Unię Europejską i NATO, nie podzielił. W tej chwili jest wojna informacyjna, którą niekoniecznie Putin wygrywa. I przede wszystkim jest inna sytuacja na Ukrainie. Ukraińcy są w tej chwili dozbrojeni i są gotowi oddać życie za Ukrainę. I to jest zupełnie inna sytuacja niż w 2014 roku z Krymem. I nawet nastrój w Rosji jest zupełnie inny. Niekoniecznie popierają inwazję na Ukrainę. I ludzie też mają wiele za złe. I Putin to wszystko widzi.
Pytanie teraz do pana posła Tadeusza Cymańskiego. Panie pośle, część państw bardzo sceptycznie podchodzi szczególnie do sankcji z obszaru energetyki. No, chyba są to Niemcy, tak już się głośno tego nie mówi, ale i Francuzi. Są też są też Włosi. No i biznes włoski i niemiecki, włoski biznes spotkał się niedawno, włoscy biznesmeni spotkali się niedawno z Władimirem Putinem. Czy wbrew temu, co słyszymy ciągle z ekranów telewizorów, Zachód nie jest podzielony, Unia jest jednością, NATO jest jednością. Czy faktycznie jest ta jedność, czy te deklaracje, które usłyszeliśmy dzisiaj rano właśnie spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych z Władimirem Putinem w czwartek, czy to nie będzie rozmiękczanie tej sytuacji i jak to wyraził się premier Morawiecki, czy nie przechodzimy do polityki ugłaskania? Tadeusz Cymański.
No jest to jakaś granica, to formalnie wszystko wygląda, że jest jedność, wszyscy mówią podobnie albo jednym głosem, są szczyty, spotkania. Natomiast ja mam takie zawsze zdanie, że nauczycielka jest historią życia, a pod wierzchem, to co pan tutaj dotknął, tak dalej, światem tak naprawdę ani Putin, ani Biden nie rządzi, tylko rządzą pieniądze, interesy. Przecież owszem, ambicje też ogromne, megalomania w tym przypadku. Natomiast dla mnie ta sprawa niestety jest bardzo niepokojąca i jestem pełen obaw, nawet niezależnie, czy ten konflikt na taką skalę ograniczoną czy wielką wybuchnie, uważam, że w ogóle działanie Putina i jednak też potęg światowych. Ja ciągle przywołuję moment, kiedy Ukraińcy dobrowolnie, zresztą tu też mówiliśmy już o tym, nikt do tego się nie odnosi, nie wiem dlaczego, kiedy się Ukraińcy w momencie krytycznym zgodzili oddać arsenał nuklearny Rosji, ale w zamian za co? W zamian za nienaruszalność granic. Kto gwarantował? Powtarzajmy to. Gwarantowała to pierwsza Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Więc to jest sprawa bardzo strasznej przestrogi dla innych, którzy wierzą w gwarancję. Niestety, a to co pan powiedział, to są sprawy etyczne, to że Gerhard Schröder chce mu zabrać jako sankcję biuro w Bundestagu za 400 tysięcy. No jeden telefonik, jeden gest i dostanie 2 miliony euro premii w Gazpromie, gdzie jest w tej chwili w Radzie Nadzorczej. O czym my mówimy? Mówmy sobie jasno.
Tak.
Jasno, mówmy sobie jasno. Poza tym upadek, niestety, przepraszam za gorzką nutę, ale ja też podaję przykład, no nie chcę tutaj dotykać drażliwych strun, bo reprezentacje pojechały, wspaniałe święto sportu w kraju, który no nie jest demokratyczny, na bogach, no w Chinach jest kara śmierci, Ujgurowie, Falun Gong pod Sejmem co roku kilka razy przychodzi, mówię o karze śmierci, która jest w Chinach, jedyna potężna, no i co, i to jest kraj, który ma zaszczyt pokojem być i światło epatować. Interesy. Jak bardzo się uzależniliśmy od wielu rzeczy, od energetyki. Nie chcę tego rozbijać ponad miarę, ale konkludując, wydaje mi się, do pytania przechodząc, bo to najważniejsza rzecz, jednak to jest bardzo ten walor, co powiedział profesor Zybertowicz. Wydaje się jednak, moje zdanie jest takie, żeby nie dawać temu niedźwiedziowi przysłowiowemu pretekstów też. I tu, co mówiła pani poseł, już wytrzymaliśmy tyle dni, w tej chwili, wydaje się, że to mogłoby być też nie najlepsze. Natomiast twardy język, wspólny język całego Zachodu i przedstawienie nawet pewnych terminów, bo to jest bardzo ważne, tą inicjatywę, żeby pokazać. Także naprawdę szanse są. Dzisiaj świat jest tak zorganizowany, że gdyby Putin dostał jasny przekaz, że pożałujesz tego, mówiąc językiem takim potocznym, pożałujesz tego, jak to zrobić. Jest tyle możliwości działania w dzisiejszej globalnej gospodarce, że nawet ze swoimi surowcami z tym Nord Stream...
Panie pośle, takie właśnie, a takie proste... Panie pośle, takie proste pytanie, bo jakby nie słyszymy odpowiedzi na to pytanie. Czy na przykład projekt Nord Stream powinien zostać zlikwidowany, zawieszony, ono lepiej zlikwidowany, bez względu na to, co się wydarzy? Czy by nastąpi atak, czy ten atak nie nastąpi? Bo tego nie słyszymy. Że jak nie nastąpi, jak nastąpi atak, to nie będzie Nord Stream. Ale jak nie nastąpi, to co? To dalej będziemy
proszę
mieli taką
pana,
zabawę w kotka i myszkę?
My jako w kotka i myszkę. To są biznesy potężne. Powtarzamy kolejny raz w Radiu
Ale Krajem, groźne.
Gerhard Schröder to jest prominentny były kanclerz. To jest kolega bezpośrednio obecnie sprawujących SPD w Niemczech władzę. No to proszę pana, no nie żartujmy. To są jasne przełożenia. Kilku premierów, kilku ministrów europejskich siedzi umocowanych. To jest moim zdaniem też degrengolada taka moralna, ale zostawmy już ten wątek. Mówmy o twardych, jasnych decyzjach. Jako Polska w tej chwili ja się bardzo cieszę, że udało nam się, tu słyszymy w tym radiu, gdzie indziej, pokazujemy też jako naród, że w chwilach naprawdę krytycznych potrafimy zawiesić na chwilę swoje spory i w tej przynajmniej sprawie mówimy jednym głosem. To bardzo ważne. I za to jestem wdzięczny również koleżankom.
Ale mieliśmy radę gabinetową Donalda Tuska. To tak chyba to nie jest.
No dobrze, ale się dotykajmy, mówię tu o pani poseł, która jest koledze, który jest z Konfederacji, no nie dotykajmy, to pracujmy każdy za siebie, niech mówi, ale naprawdę nie musimy, naprawdę możemy tutaj dać pewne świadectwo. I jeszcze bardzo ważna rzecz, Nord Stream 2, my robimy politykę bardzo trudną, mamy swoje problemy, bardzo duże problemy, ale jednak i Europa, jeżeli ten Nord Stream ma działać, to nie może być tak, że on wyłączy gaz i Europa jest na lodzie. Niemcy, Francuzi nie chcą umierać, kiedyś nie chcieli umierać za Gdańsk, a teraz nie będą umierać za Ługańsk. To jest po prostu stara prawda. I wydaje mi się, że uzależnienie jakiekolwiek, monopol jakikolwiek zawsze daje. Kiedyś był Wehrmacht Luftwaffe, dzisiaj jest gaz i węgiel, ropa, gaz, elektrownie atomowe, dzisiaj pieniądze i finanse.
I dopiero sobie
to są
teraz...
ogromne biznesy.
Tak, to są ogromne biznesy i dopiero z tych biznesów, z tego uzależnienia i z tego uzależnienia zdała sobie sprawę chyba niedawno też, chyba dwa dni temu, Ursula von der Leyen i chyba zdali sobie sprawę Niemcy, ale dopiero dwa dni temu sobie zdali z tego sprawę, że takie uzależnienie od Rosji, jeśli chodzi o energetykę, no jest problemem. I teraz pytanie do posła Urbaniaka, bo są takie już, pojawiają się, że w przestrzeni publicznej coraz częściej takie komentarze, że Niemcy, realizując te przez wiele lat te projekty energetyczne z Rosjanami, no są obwiniane za możliwy wybuch kolejnej wojny w Europie. Czy pan się zgodzi z taką oceną? I jak pan patrzy na te sankcje, których no tak naprawdę de facto na razie nie ma? Poseł Urbaniak.
Tak, zacznę może od tych sankcji, bo to był taki gorący temat, który rozpoczął tą całą dyskusję. No, ja się trochę zgodzę z tym, co powiedział poseł Śniadek, że no, niepoważnym czy takim zachowaniem ryzykownym byłoby już teraz nakładanie sankcji w momencie, kiedy ktoś jeszcze jakiegoś czynu, a tutaj mówimy o Federacji Rosyjskiej, nie popełnił. Natomiast no, przedstawienie już listy potencjalnych sankcji, to o czym wspominał też Wołodymyr Zełenski, no mogłoby mieć tutaj też dość pozytywny odbiór.
No ale jednak przewodnicząca Komisji Europejskiej jednak coś powiedziała, bo chyba zobaczyli, że chyba zobaczono i zaobserwowano, że ta taktyka takiego no, ciepłego stosunku wobec Putina, no to jednak nic nie daje, tylko eskalację.
Nie można mieć za ciepłego stosunku wobec Putina. Trzeba pamiętać o tym, że no, te państwa w dużej części byłego bloku wschodniego, to jest już zupełnie inna mentalność też polityczna. Albo liczy się twardy argument i siła, albo ci ludzie nie będą szanować w ogóle Europy. Więc no tutaj przedstawienie jasnych, konkretnych sankcji myślę, że jest właśnie dobrym kierunkiem. Jeśli chodzi o kwestię Nord Stream 2, tego właśnie, o czym pan redaktor wspomniał, czyli tego, czy Niemcy nie są w pewien sposób odpowiedzialni za to. Owszem, są. Myśmy o tym jako Konfederacja już wiele miesięcy temu też mówili, alarmowali, że projekt Nord Stream 2 będzie projektem, który założy pętlę na szyję w Polsce, w Europie Środkowej, ale nawet w samej Europie Zachodniej, gdzie Niemcy właśnie...
Nie było, panie pośle, nie było jeszcze Konfederacji, zanim Polacy to mówili i dopiero Zachód musiał to zrozumieć pod wpływem takiej agresji Rosji?
To prawda. No, czy Zachód dopiero teraz to zrozumie? No zobaczymy, czy na pewno to w ogóle zrozumiał, ponieważ tutaj te działania ze strony no właśnie takich państw jak Niemcy, jak Francja, która ma taki tradycyjny też prorosyjski establishment, no jednak mogą być różne. Też to jest moim zdaniem też lekkie do tego, by wyciągać właśnie nowe wnioski, do tego, że musimy jeszcze bardziej dywersyfikować też choćby dostawy surowców energetycznych. Być może też tutaj należałoby odnowić nowy kierunek. Mam tu na myśli na przykład Iran, państwo, które też ma wiele złóż, jest w izolacji międzynarodowej. No być może to byłby akurat teraz dobry kierunek na ocieplenie, odnowienie nowych stosunków i nową przeciwwagę, bo wiemy też, że Rosja czy Chiny dość dobrze są w tym Iranie osadzone, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze.
Bardzo dobrze.
Stąd
może być poważny problem.
Myślę, że to mógłby być kierunek. Proszę.
No to tylko, że tam właśnie tak jak pan poseł wspomniał, tam no, mocarstwa, które, czyli Rosja i Chiny, są bardzo dobrze osadzone w Iranie, a na razie tym kierunkiem, z którego Europa pozyskuje gaz na skutek, z tego co wielu komentatorów mówi, na skutek niemieckiej polityki energetycznej, jest Japonia. I Stany Zjednoczone, no, oczywiście.
No tak, tak. No mamy te tradycyjne kierunki dla nas jak Stany na przykład. Ale mówię tu o otwarciu nowego takiego frontu, wiesz, w którym możemy rozmawiać o energetyce, w którym możemy spróbować robić nowe interesy.
Panie pośle, a króciutko stąd, jeszcze, panie pośle, a króciutko, króciutko jeszcze, bo jeszcze będziemy na ten temat rozmawiali, ale tak chciałbym jeszcze nowy wątek zainicjować. Czy Nord Stream 2 to w ogóle ten, czy Nord Stream, projekt Nord Stream powinien być po ustabilizowaniu się tego konfliktu, no może odejściu żołnierzy rosyjskich od granic Ukrainy, to powinien być zawieszony czy zlikwidowany?
Docelowo moim zdaniem powinien ten projekt być zlikwidowany. To oczywiście jest proces i to będzie trwało i to też będzie kosztować politycznie. Choćby trzeba tutaj przeorientować Niemców w tej kwestii i nad tym powinna pracować myślę cała Europa, NATO także. Więc tak, długofalowo powinniśmy ten projekt doprowadzić do jego likwidacji.
Dobrze, proszę Państwa, teraz kolejny wątek, ale również związany z tym, co się dzieje na wschodzie, czyli cały czas możliwy jest atak Rosji na Ukrainę, a nie wiadomo, czy czasem no i na inne państwa, chociaż mamy zapewnienia oczywiście sojuszników naszych, że będą bronić każdego centymetra ziemi należącej do jakiegokolwiek kraju NATO. Ale przejdźmy teraz do tematu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzeczenia pieniądze za praworządność. I pytanie, które stawiam teraz, kieruję do pana posła Janusza Śniadka. Mamy możliwość, jest możliwy wybuch wojny, jest możliwa fala imigrantów z Ukrainy, mówi się o milionie. Ten kontekst widzi na pewno Bruksela, widział ten kontekst Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlaczego Bruksela właśnie w tym kontekście i możliwych tego typu ruchów, no tak naprawdę bardzo dramatycznych ruchów, blokuje nadal wypłatę funduszy unijnych i czy chce zablokować wypłatę Polsce wszystkich funduszy, bo tak mówi niejaka sugeruje Katrina Barley, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, która przypomnę, 2 lata temu już mówiła o głodzeniu Polaków i Węgrów, a teraz domaga się wręcz takich działań przeciwko Polsce i Węgrom. Pan poseł Janusz Śniadek.
No więc to jest sytuacja niesłychanie martwiąca i pokazująca, że tutaj bez względu na okoliczności konsekwentnie jest realizowana ta polityka zapowiedziana przez no nie byle kogo, bo wiceprzewodniczącą parlamentu, panią Katarzynę Barley, która wcześniej była ministrem sprawiedliwości w rządzie Angeli Merkel, a więc nie tuzinkowego polityka, a zupełnie prominentną osobę. To pokazuje, że bez względu na okoliczności ta polityka finansowego zagładzania Polski jest konsekwentnie realizowana i to jest tym bardziej bolesne, że w kontekście takich napięć i zagrożeń, z którymi mamy do czynienia na wschodniej granicy, już nie tylko zagrożenie migracyjne prowokowane przez awanturnictwo Łukaszenki, ale i Putina zresztą, ale to zagrożenie inwazją. Że w kontekście tego to brzmi no, szczególnie groźnie, chociaż to nie jest jak gdyby nic nowego. Widać, że ta polityka no, początkowana już lata temu, dla mnie to się kojarzy z tym hołdem pruskim składanym przez ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego w Berlinie, który bardziej się obawiał niemieckiej bezczynności niż ich aktywności, wzywając do tego, żeby podejmowali działania. W tej chwili Tusk, przepraszam, pan były premier Donald Tusk wzywał Niemcy do, licząc na to, że się nie zawiedziemy, że będą konsekwentnie te sankcje wobec Polski nakładały. Bo to jest jedyna droga, jaką widzą w tej chwili do zmiany rządu i nawet w obliczu tych kolosalnych zagrożeń dla pokoju światowego, europejskiego, zagrożeń dla Polski, od tych działań nie odstępują i to oczywiście bardzo martwi, ale tu z całą pewnością te wątki również pozytywne, które definiują w tym orzeczeniu, za jakiego rodzaju naruszenia praworządności, a więc te polegające na niewłaściwym gospodarowaniu tymi pieniędzmi, gdzie Polska jest no, pozytywnym liderem przestrzegania tych reguł wydatkowania i możemy być wzorem dla wielu innych krajów. To budzi optymizm, bo daje pewne dodatkowe argumenty dla Polski w zabieganiu, walce o te pieniądze, które w końcu muszą się skończyć powodzeniem. Tak, jestem o tym przekonany. Jeśli Komisja Europejska chce przestrzegać prawa, którego przestrzegania się domaga, to te środki Polsce się należą i muszą być w końcu uwolnione. I że ta polityka no, platformy i opozycji wzywająca Komisję Europejską do blokowania Polsce środków skończy się niepowodzeniem.
Pani poseł Małgorzata Chmiel, do pani poseł się zwracam.
Co się będzie? Dziwię. Myślałam, że to jest program jednego aktora.
No ale wszyscy pani poseł, nie. Wszyscy macie mniej więcej tyle samo czasu. No, pani poseł bardzo długo mówiła i prosiłbym o wykorzystywanie tego czasu nie na przepychanki słowne ze mną, bo po co, a przekazywanie tego, co chce pani powiedzieć słuchaczom, dobrze? Umówmy się.
Bo jesteśmy dla słuchaczy. Programu.
Bardzo uczciwie jest prowadzony program. Za chwilę włączam stoper i zobaczymy, ile pani poseł będzie miała do powiedzenia, jak długo pani będzie mówiła. Pani poseł...
Pana Śniadka proszę też obliczyć.
Pani poseł, proszę panią bardzo naprawdę o chwilę spokoju. Chciałbym pani zadać pytanie, a nie mogę. Pani poseł, są takie opinie, takie tezy, że wstrzymywanie wypłat z KPO to w takiej sytuacji międzynarodowej, jaką mamy, to jest wbijanie noża w plecy Polsce przez między innymi Niemcy. Czy pani się zgodzi z takimi tezami?
Słuchając mojego przedmówcy, to nie mogę wyjść z podziwu, jak można połączyć sprawę praworządności w Polsce i wyroku Trybunału Unii Europejskiej z sytuacją na granicy. Jedno nie ma nic wspólnego. Przypominam, że pan premier Mateusz Morawiecki przy aprobacie prezesa Kaczyńskiego postanowili sprawdzić w Trybunale Sprawiedliwości UE, czy zasada pieniądze za praworządność jest zgodna z traktatami europejskimi. To oni skierowali to zapytanie.
Ale TSUE jest bardzo zdominowany przez opcję liberalno-lewicową. Pani doskonale o tym wie.
Czy ja mogę coś powiedzieć?
Proszę bardzo.
Nie, doskonale nie wiem, bo tak nie jest, panie redaktorze.
Tak jest.
To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz. Unia przypomniała tym wyrokiem, że jest wspólnotą wartości, a nasz kraj, stając się jego członkiem, obiecał być państwem praworządnym. Myśmy to wszystko podpisali. Podpisał również to świętej pamięci Lech Kaczyński.
Były wyłączenia z traktatu i też pani poseł o tym wie.
Panie redaktorze, no to proszę mówić, no bo nie wiem. Nie,
ja słucham panią i...
Mogę? Dobrze, proszę przerywa bardzo. Mi pan co zdanie. Obecna polityka Morawieckiego i Kaczyńskiego może doprowadzić do tego, że Polska straci ogromne pieniądze, bo z wyroku TSUE wynika, że w określonych wypadkach można pozbawić kraj pieniędzy i nie musi to być jednogłośna decyzja Rady Europejskiej, bo Unia Europejska musi mieć pewność, że ten, komu daje te pieniądze, że musi mieć pewność, że ten, komu nie zostanie przyznane dofinansowanie na przykład, jeżeli ktoś nie otrzyma w danym kraju dofinansowania, będzie mógł się odwołać do niezawisłego sądu, a niewłaściwe wykorzystanie funduszy będzie ścigane przez odpowiednie służby. U nas są duże wątpliwości co do niezawisłości i trójpodziału władzy w naszym kraju. W związku
ale to,
z tym,
ale to cały czas jest, cały czas, pani poseł, przepraszam, że wejdę, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to jest, dobrze, tylko jedno zdanie, ja powiem, bo cały czas jakby pani, oczywiście ma pani takie prawo, pani jest opozycją, pani i środowisko polityczne cały czas kwestionuje w ogóle legalność praktycznie już wyborów w Polsce. I legalność jakichkolwiek wyborów.
Nie, nieprawda. Legalność
wyboru władzy, urządzania wymiaru sprawiedliwości. Co nie jest objęte traktatami.
Panie redaktorze, jeśli chodzi o legalność wyborów, to jak pan wie, mądrzy profesorowie wypowiadają się w kontekście zupełnie innego czegoś. Pegasusa, który obecny rząd włączył do podsłuchiwania opozycji w czasie wyborów.
Pani poseł, ja pamiętam, jaka demokracja była również za rządów Platformy Obywatelskiej. Pani poseł, ja pamiętam, jaka była demokracja za czasów Platformy Obywatelskiej, gdzie podsłuchiwano ponad 50 dziennikarzy i widziałam akcję w tygodniku Wprost, gdzie agenci ABW przyszli i siłą szarpali dziennikarzy i zabierali Sylwestrowi Latkowskiemu laptopa. Widziałem to na własne oczy, bo tam byłem w środku.
A na jaki temat my teraz rozmawiamy? Pan zupełnie... Ja bym chciała dokończyć temat, jeśli można. Dobrze?
Pani poseł...
Bo pan mi przerwa.
Dobrze, to jedno pytanie.
Skręcił pan w drugą stronę. Ja bym chciała moją myśl dokończyć.
Proszę bardzo.
I dziękuję bardzo. I chciałam powiedzieć, że przez to, co robi obecny rząd, który jest zakładnikiem ministra Ziobro, żeby nie stracić tych kilku głosów ministra Ziobro i nie stracić większości, blokujemy olbrzymie pieniądze dla Polski, dla polskich przedsiębiorców, którzy już padają, firmy mniejsze.
Ale pani za tymi pieniędzmi nie głosowała, pani poseł głosowała za KPO, czy wstrzymała się pani od głosu?
Myśmy się wstrzymali.
No właśnie,
zupełnie
dobrze.
Innego. No ale pani da poseł. Mi pan odpowiedzieć?
Pani poseł, bardzo dużo czasu, dłużej niż pana śniadek pani mówi.
Zupełnie innego powodu. Z powodu takiego, że uważaliśmy, że KPO musi mieć taki zapis, który będzie dawał możliwość opozycji kontrolowania wydawania tych pieniędzy.
Jasne,
żeby znowu pieniądze nie szły do swoich.
Ale tutaj
instytucja
OLAF stwierdza, że w Polsce jest bardzo mało nadużyć, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy unijnych. Teraz pan poseł
za
Tadeusz Cymański.
To
według pani nie ma praworządności. Poseł Tadeusz Cymański.
Unia Europejska.
Ten spór będzie rozstrzygnięty przy urnie wyborczej, ale niestety Platforma jest na etapie ciągle lizania ran i nie może się pogodzić.
A jak będzie...
Przede wszystkim pierwsza uwaga.
A jak będzie rozstrzygnięty... A jak będzie rozstrzygnięty spór z Komisją Europejską i z TSUE, bo tutaj
to
mamy wkraczanie...
No tak, oczywiście. Panie redaktorze, to jest po pierwsze, ale słuchają nas słuchacze Radia Gdańsk. Niech pani poseł powie krótko. Są sądy niezawisłe w Polsce, czy nie ma? Jasno, niech podpowie. Bo serwowanie Polakom skandalicznego bałaganu. Można się nie zgadzać, można mieć wątpliwości. Ja też mam wątpliwości, żeby było jasne. Natomiast jest prezydent, który mianuje sędziów i zjawisko powszechnego, i w tym uczestniczycie, podważania setek tysięcy właściwie praktycznie w tej chwili werdyktów, co fundujecie własnemu krajowi? Tak się nie robi po prostu.
Uważa pan, że KRS jest powołana zgodnie z prawem przy pomocy polityków, że uzależniona jest od polityków i powołuje
tak,
sędziów?
Tak, proszę pani, bo przeczytałem, tak? bo przeczytałem, proszę pani, wyraźnie konstytucję i wszyscy słuchacze.
Pani poseł.
Ale proszę też teraz mi pozwolić króciutko.
Niech powie
wszyscy,
pan.
Wszyscy, którzy nas słuchają, mogą sobie
kliknąć
Cymański,
i później...
konstytucję.
Pani poseł.
Tak, mogą sobie przeczytać konstytucję. Po drugie, mogą zobaczyć, jak zostali wybrani członkowie KRS w tej chwili. A najważniejsza rzecz, niech zobaczą, jak to jest w Hiszpanii i w Niemczech. I nie można się zgodzić na to, żeby Unia Europejska traktowała wybiórczo państwa. A to, że jeden z prominentnych polityków europejskich przed przyjazdem do Polski powiedział, cytuję, musimy pomóc Polsce zmienić ten rząd bardzo niekorzystny dla Polaków. Co to jest za wypowiedź? Dlaczego żeście się od tego nie odcięli, nie potępili? W ten sposób demokrację rozumiecie?
Izba Dyscyplinarna pytanie jeszcze najważniejsze. Najciemniej pod latarnią.
Pani poseł.
Pani mówi o niezależności sądów, o wątpliwościach. To ja powiem jedno. A te TSUE, kto mianuje sędziów TSUE? Mają jedną kadencję czy dwie i muszą się starać i muszą takie werdykty powiedzieć, żeby zasłużyć sobie na drugą kadencję. To przecież jest widoczne gołym okiem. To ale dlatego jesteśmy zbulwersowani. A premier, już kończę, a premier Morawiecki został oszukany, bo gdyby wiedział, że będzie koniec lutego i nie będzie KPO zwłaszcza, bo to jest poza dyskusją, nie ma żadnych podstaw, żeby blokować te pieniądze. Ale jadą z nami krótko.
I jeszcze 7 państw nie dostało.
Słyszeli słuchacze. Dokładnie, powiedziałem to, co słuchacie.
Łącznie
słyszeli.
7 państw.
Dokładnie to powiedziałem. I mogę,
nie dostało pieniędzy. Ja bym poprosił państwa o spokój. 7 państw jeszcze nie dostało. Jeszcze nie dostało pieniędzy z KPO.
A może nie?
Przez Orbana został. O, to też mamy nową... Nowo,
dobrze, pozostańmy przy różnicy zdań. Sędziami są słuchacze Radia Gdańsk.
Sędziami są, tak jak powiedział.
Pan premier jest najbardziej doniosłym przykładem, że są politycy niegodni zaufania. To pan jeszcze jest tego przykładem, że nie można ufać niektórym
teraz,
politykom.
Teraz poprosiłbym pana posła Urbaniaka.
Panie pośle,
pan poseł Urbaniak, jaką ma ocenę tej sytuacji? Czy tutaj mamy do czynienia z takim symbolicznym wbijaniem noża w plecy Polsce, tak jak twierdzą już niektórzy komentatorzy w tej sytuacji, patrząc na granicę, tak, bo patrzmy jeszcze na granicę, na kontekst granicy białoruskiej. Tu też mamy pewien chyba element tej wojny nerwów, która jest jeszcze dalej na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Mamy też zgrupowania wojsk na Białorusi, i mamy budowanie muru, ale pytam o pieniądze. Co z Brukselą? Jak można odbierać to zachowanie, patrząc też na ten kontekst niemiecki? Jak zachowują się Niemcy? Jak w pewnym momencie zachowywali się Francuzi? Jak zachowują się dzisiaj środowiska biznesowe z tych państw? Michał Urbaniak.
Sprawa jest tutaj wielowątkowa. Ja bym rozdzielił kwestię bezpieczeństwa tutaj naszej wschodniej granicy, czy w ogóle granicy Unii Europejskiej od tego, jak europejskie elity, te brukselskie elity traktują Polskę. W 2020 roku na Radzie Europejskiej były konkluzje podpisywane przez premiera Morawieckiego. Mówiliśmy, żeby tego nie podpisywać, ponieważ dokument jest na tyle niejasny, że za chwilę stanie się właśnie narzędziem do walenia Polaków po głowach i do zmuszania Polaków do tego, co Bruksela chce. Mówiliśmy o tym, nie podpisujcie, nie bierzcie na siebie długu europejskiego, który został teraz wprowadzony. A mamy teraz sytuację, że rząd się dziwi i też premier Morawiecki się dziwi, że Unia Europejska zaczęła wykorzystywać możliwości, jakie sam też im dał. Tutaj
pytanie to byłoby nieuchwalenie budżetu.
Zwrócił uwagę na to, że państwo też, tak, oczywiście, Solidarna Polska też była przeciwko tym konkluzjom, ale mimo wszystko dalej jesteście w tym samym rządzie tutaj z Prawem i Sprawiedliwością. Platforma wstrzymała się, chyba tylko trochę dla zasady, ale doskonale wiemy, że Platforma też jest partią, która chciała tego unijnego długu. Nawet zresztą Donald Tusk teraz zaczął oskarżać Polskę czy rząd o to, że to przecież przez rząd pisowski Polska nie dostaje pieniędzy z Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, cały czas mówimy o długu, a nie o jakiejś jałmużnie, którą Unia Europejska nam daje. Więc ja jestem zdania, że błąd został już popełniony półtora roku temu, kiedy w ogóle taki dokument został podpisany. I wszystkie inne konsekwencje
panie
tego
pośle,
teraz jeszcze będą za nami.
Panie pośle, bez względu, są takie oceny, panie pośle, bez względu są takie oceny, że co by się nie wydarzyło, nie tylko w tym, ale również w wielu innych przypadkach, Unia Europejska i Komisja Europejska przerobi to wszystko na swoje, bo jest ten cel, czyli obalenie rządu. O tym mówią politycy z Unii Europejskiej, ale pytanie, i to już jest ostatnia tura pytań, i zacznę właśnie jeszcze od posła Urbaniaka. Króciutkie pytanie, czy fundusze zostaną wstrzymane do wyboru w Polsce? Króciutko. Tak czy nie, panie pośle?
Tego nie jestem w stanie powiedzieć, czy zostaną wstrzymane do wyborów w Polsce. Na pewno będą wstrzymywane tak długo, aż rząd w Polsce nie zacznie wykonywać w 100% woli Brukseli. A wiemy, że docelowo ta wola jest taka, by właśnie organy unijne miały jak największą władzę. I wiemy dzisiaj, że elity unijne są mocno lewicowe też i gospodarczo częściowo, i też światopoglądowo, co będzie wpływać na to, jakie decyzje w Polsce, jeśli chodzi
pan
o
poseł naszą Janusz
politykę,
Śniadek.
Mogą być podejmowane.
Pan poseł Janusz Śniadek, czy jak będzie?
Wprost mówił bardzo wyraźnie i dobitnie prezydent Trzaskowski o tym, że tak będzie to mrożone, daje do zrozumienia, mrugając okiem, pan Donald Tusk, czy ta polityka no niesłychana jest, skandaliczna, niedopuszczalna, będzie skutecznie realizowana przez Unię. O tym się przekonamy w zależności od skutecznych zabiegów polskiego rządu.
Pani poseł Małgorzata Chmiel. Wstrzymane fundusze, szanowni tak jak państwo, mówił Rafał Trzaskowski? Zamrożone?
Szanowni państwo, jeżeli Polska zacznie być krajem praworządnym i zostanie zlikwidowana izba dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym, która jest niezgodna z polską konstytucją, jestem pewna, że pieniądze zostaną odmrożone. Potrzeba ze strony Polski, rządu polskiego, potrzeba dobrej woli, że zacznie być krajem praworządnym i że Unia Europejska nabierze pewności, że pieniądze, które będzie przeznaczała do Polski, będą wydawane zgodnie z prawem i będą kontrolowane zgodnie z prawem. Dziękuję.
I jeszcze pan poseł Tadeusz Cymański. Co będzie?
Myślę, że będzie dobrze, że Unia Europejska jednak zreflektuje się i to, co się Polakom należy, bezspornie zostanie Polakom przekazane. Trzeba jeszcze jedno powiedzieć bardzo wyraźnie. Tam są te pieniądze bardzo potrzebne. Natomiast w takich programach jak ten trzeba spytać polityków i opozycji, ile procent z tej ogromnej góry pieniędzy pochodzi z kieszeni Polaków. Przecież to trzeba wytłumaczyć, bo wygląda to jakby na reniferze Mikołaj przywiózł te pieniądze Polakom. My płacimy składkę, my płacimy podatki i my będziemy spłacać ten dług, który Unia zaciągnęła. To jest elementarna prawda, informacja, żeby nie wyszło tak, że oni cudownie nam dają nie wiadomo co, a my to bierzemy.
Nie płacimy nie gigantyczne, tak, wpłacamy nie, do budżetu gigantyczne pieniądze,
mówmy, żeby ludzie wiedzieli, o co idzie gra.
Płacamy gigantyczne pieniądze, a niebawem wszystko na to wskazuje, że możemy być płatnikiem netto. No i wtedy...
Tak, dzięki rozwojowi już niedługo
mogą być
Polska
różne warianty.
Do momentu, kiedy będziemy więcej dawać niż brać. Ludzie kochani.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za udział w śniadaniu polityków. Dziękuję za udział w śniadaniu polityków. Pani poseł, proszę państwa o dyscyplinę. To są między innymi w bardzo dużej części nasze pieniądze. Dziękuję za udział w śniadaniu. Małgorzata, tak, jesteśmy też płatomatem gigantycznym. Małgorzata Chmiel, posłanka Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Janusz Śniadek,
dziękuję państwu bardzo.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości. Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski. Michał Urbaniak,
dziękuję,
poseł Konfederacji.
Emocje, ale czasami tak ostro, czasami się.
Dziękuję.
Tak, jak to w polityce. Dziękuję bardzo, Piotr Kubiak.
Śniadanie polityków.